Przyjacielu, witam Ciebie serdecznie. Jest niedziela, przyjemny dzień. Mówiliśmy już w poprzednim odcinku, że musimy nagrać w niedzielę, ponieważ ja jutro znikam.
To prawda. Znaczy, ja całkowicie o tym zapomniałem, potem o tym sobie przypomniałem i teraz wiem, że tak ma być, więc nagrywamy dlatego specjalnie w niedzielę. Tak. Jest późno, niedzielny wieczór bardzo mocno wpełnia to dlatego, że nie wiadomo, nie wiem czy wiecie, ale zmienił się czas, więc zmieniło się dużo rzeczy.
Czyli tak. Właściwie tak normalnie to jest 21.30.
Tak, 21.30 już jest.
Dlatego mnie tak już zmaga powoli do snu, ponieważ jutro o 5 rano standardowo trzeba wstać. Niestety.
Znaczy, no nie o 5 rano, ale trzeba wstać. Wojtek, właściwie ja wiem, że zorganizowałeś, ty pierwszy wysłałeś tematy, natomiast ja mam dwa, ale są krótsze i jeden z nich jest, myślę, że dobry, bo ja chcę zdradzić metodę, jak nie wychodząc z domu zarobić miliony.
I bardzo, bardzo mnie interesują tego typu tematy. Jak wiesz, już jeden researchowałem, okazał się klapą, więc czekam nadal na to prawdziwe rozwiązanie. Jak zarabiać miliony?
Na początek będzie, w ogóle oba tematy będą o gierkach wideo. Więc myślę, że tym lepiej dla naszych słuchaczy. Pierwszy z nich to jest taki, że chyba mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku.
No.
Że Borderlands były w promocji?
Owszem, tak. Wspominaliśmy o tym, że były w Humble Bundle.
Tak, i ja chciałem powiedzieć tylko, że to jest gra, która dostaje atest jest to z podcastu. Bo to jest dobra gra.
Przyklejamy
jest zabawna.
Na pudełko taki logotyp?
Tak, tak, wąsy. Można dokleić każdej postaci wąsy, bo to jest dobra gra, jest zabawna, bardzo fajnie się w to ciupie, a co najfajniejsze, to jest co-op.
Okej, okay. Nigdy, więc nie ja grałem już, ani razu jeszcze.
Ja już z Humiennym, proszę ciebie, w ogóle, że tak powiem, rzuciłem mu tą gierkę, bo się okazało, że można ją dostać bardzo tanio i wysłałem mu klucz, mówię, chodź, zagramy. I to się wszystko wydarzyło na naszym Discordzie, zapraszam serdecznie, Discord link będzie gdzieś tam chyba w opisie odcinka. No w każdym razie zaczęliśmy grać i to było pierwsze spotkanie Kuby z Borderlandsami.
No okej. Okay.
Więc pojawił się nową postacią, jeszcze w ogóle nie miał żadnego samouczka, nie wiedział o co chodzi, bo od razu jak tylko uruchomił grę, to zostało zaproszenie ode mnie, więc i zagraliśmy razem krótko, bo około godziny tak naprawdę, dobił do 5 poziomu, ja tam zrobiłem chyba kolejne 3, więc naprawdę było dobrze, ale ta gra jest naprawdę fajnie zrobiona i superancko się w to gra, do tego mimo tego, że ta gra ma 8 lat, to całkiem nieźle się trzyma. Naprawdę bardzo mocno polecam tą gierkę, szczególnie, że no teraz już nie jest takie promocji, ale na takich różnych serwisach można wyrwać ją za naprawdę niewielkie pieniądze i na przykład za bitcoiny można kupić za 10 zł. Nie?
Okay.
Ja dalej uważam, że bitcoiny to wirtualna waluta i jak tylko mam jakiekolwiek, to sobie wydaję na gry.
Wirtualne rzeczy kupujesz wirtualną walutą. Jakby to jest chyba naturalne.
Dokładnie tak. No więc bardzo mocno polecam Borderlands. Jedynkę, jak tylko przejdziemy, to będziemy grać w dwójkę. Wiem, że kolejne osoby na Discordzie już też zapowiadały, że jak będziemy grać w dwójkę, to będą do nas dołączać, więc to będzie taka fajna.
No czym polega co-op w tej grze? Bo to jest strzelanka generalnie.
W ogóle Borderlands to jest takie połączenie gry RPG ze strzelanką. I to jest faktycznie strzelanka. Natomiast wbijasz tam poziomy, rozwijasz swoją postać, znajdujesz ekwipunek i jakby stajesz coraz lepszy, czyli jak w grach RPG. Ważną rzeczą jest to, że bronie w tej grze są generowane proceduralnie na podstawie paru różnych zmiennych, co oznacza w skrócie, że jest 17 milionów różnych kombinacji broni i generalnie to, co ci wypadnie, prawdopodobnie nie wypadło zbyt wielu osobom. I więc tak naprawdę gry podczas twojej rozgrywki będą unikalne i jeśli grasz z kimś, to on nie będzie miał prawdopodobnie takiego samego ekwipunku jak ty z racji tego, że to wszystko jest generowane. I teraz na czym to polega? Polega to na tym, że jedna osoba tworzy jakby sesję i to jest kluczowe jakby kto tę sesję będzie tworzył, bo w przypadku, w którym ja na 9 poziomie otworzyłem sesję dla pierwszego poziomu, wykonywaliśmy moje misje, co oznacza, że były dostosowane do mojego poziomu trudności. Być może było jakieś tam wzięcie pod uwagę tego, że jedna z postaci ma pierwszy poziom, natomiast chyba nie, bo jak tłukli mnie, to ja dostawałem odpowiedni damage, no a Humiennego bolało.
Okej. Okay. No, rozumiem.
No i wykonywaliśmy misje moje, czyli chodziliśmy po różnych miejscach, on mógł znajdywać rzeczy, które na przykład wypadały z postaci, z potwora, były widoczne dla mnie i dla niego tak samo, więc jeśli on wziął broń, to ja już jej wziąć nie mogłem, więc powiedzmy normalny tryb działania gry.
Okej. I walczy się z czym? Z jakim wrogiem?
Z potworami, z NPC-ami. No misje są różne, na przykład jedną z misji, którą wykonywaliśmy, było po prostu gdzieś pójść i zebrać różne dwie takie kasety, które dały jakąś wiadomość, co zrobić dalej. No i po drodze oczywiście było bardzo dużo potworów, a przy ostatniej kasecie był nawet boss. Natomiast kolejna misja była taka, żeby gdzieś przejechać, przeskoczyć, zrobić samochód, w sensie wytworzyć samochód w bazie, przejechać przez most i za tym mostem też kogoś zatłuc. Więc generalnie gra polega na tym, żeby non-stop kogoś trzeba było zatłuc, ale to wciąż jest fun, no nie? W sensie...
Jasne, no na tym chyba polegają gry, nie?
Tak. No Wojtek, i teraz uwaga, bo mam metodę na to, jak zostać milionerem, jak zdobyć górę pieniędzy, nie wychodząc z domu. I szok. Robiąc tylko to, co jest przyjemne. I to nie są
tylko
żarty.
Tylko
u nas prawdziwa metoda na to, jak zostać milionerem, nie wychodząc z domu. I Wojtek, żeby było zabawniej, to nie są żarty.
No to jedziesz.
Dziś rozpracowałem metodę na to, jak zostać milionerem, nie wychodząc z domu. I teraz ja wam zdradzę tę tajemnicę. I jest w moim domu nawet taki słuchacz, który robił coś innego i teraz słucha, jak zostać milionerem. I ja wiem i rozumiem, bo to jest dobry temat i każdy z nas chciałby po prostu mieć bardzo dużo pieniędzy.
Ale czy każdy może?
Każdy może zostać milionerem. Wow. Wystarczy, że tego bardzo chce że bardzo potrafi chcieć.
No tak.
I teraz uwaga. Wojtek, czy ty lubisz grać w gry wideo?
Lubię grać w gry wideo, tak.
Powiedzmy sobie to wszyscy razem. Lubimy grać w gry wideo,
no.
Dokładnie. I teraz, co gdybym powiedział ci, że jak będziesz grał bardzo dużo w gry wideo, Wojtek, nie wychodząc z domu, nie jeżdżąc na żadne spotkania, nie biorąc udziału w żadnych konkursach, możesz zostać w domu milionerem. Wystarczy zainwestować małą kwotę.
Zaczyna się. Dobrze, piramida finansowa, ale w grach komputerowych.
Piramida finansowa w grach komputerowych? Wojtek, kiedy grasz w gry takie jak Counter-Strike Global Offensive, taki jak PlayerUnknown's Battlegrounds. Wypadają ci żetony, wypadają ci skrzynki, przedmioty. I teraz wyobraź sobie, Wojtek, że ja, będąc człowiekiem przedsiębiorczym, grałem dużo w PUBG, zdobyłem dużo żetonów, dostałem 3 skrzynki i sprzedałem każdą skrzynkę za 40 eurocentów, wobec czego zarobiłem w ciągu jednego dnia euro 20.
Ożeż ty.
I teraz Wojtek,
Wyobraź sobie, że masz trzech znajomych.
Że masz trzech znajomych i oni mają trzech znajomych. Nie, a tak naprawdę wystarczy, Wojtek, że jeśli będziesz wystarczająco dużo grał w te gry i wypadną ci dobre przedmioty, to możesz sprzedać za kupę forsy.
To jest prawda.
W PUBG metoda jest taka, żeby, ja ci powiem, Wojtek, teraz, jak zrobić, żeby bez inwestowania pieniędzy być Krezusem, no nie?
Ale trzeba mieć grę, to już wiadomo.
Trzeba mieć dwie gry konkretnie trzeba mieć, Wojtek. Trzeba mieć grę PUBG i trzeba mieć grę CSGO. I teraz robisz tak, grasz w PUBG codziennie. Wygrywasz tyle, żeby skupić właśnie, dostać 3 skrzynki. Te 3 skrzynki sprzedajesz, tak jak mówię, każda skrzynka, ona kosztuje około 400 centów, jedna tam kosztuje nawet chyba 50 czy 60, ale generalnie załóżmy, że zarabiasz 1 euro dziennie, tak?
Jak grałem na początku, to jedną skrzynkę sprzedałem za 2 euro i właśnie mam je w portfelu, także...
Trochę
wygrałem, ale już dobrze zacząłem, rozumiem.
Dobrze zacząłeś, jesteś już jeden krok bliżej od tego, żeby mieć milion. I teraz okay. Wojtek, grasz następnie, zbierasz ten 1 euro, tak?
No.
I każdego dnia. Potem jak zbierzesz ten 1 euro jednego dnia, to przełączasz grę na granie w CSGO. I teraz kluczem jest to, żeby zbierać jak najwięcej skrzynek w CSGO. I to są różne skrzynki. One to są czasami takie, gdzie jest gunwo, ale czasami jest takie, gdzie wypada coś fajnego. I teraz każdą skrzynkę trzeba otworzyć za niestety prawdziwe pieniądze lub z portfela Steam.
Aha.
Więc kupujesz za te uzbierane po dwóch dniach 2 euro jeden kluczyk i otwierasz skrzynkę, Wojtek. I teraz z tej skrzynki może wypaść skin za 10 centów, ale wtedy jesteś w plecy. Ale jeśli wypadnie nóż za 150 euro, Wojtek, no to ty sobie możesz inaczej życie ułożyć.
No to się zgadza. To jest prawda. Czyli PUBG jest sposobem zarabiania na kluczyki do otwierania skrzynek w CSGO.
Dokładnie tak.
A jak można zdobyć skrzynki w CSGO?
One wypadają randomowo, jak się gra w gry. Jak wgrasz, na przykład zrobisz kolejny poziom, to dostajesz jakąś nagrodę, czasami to skrzynka, a czasami po prostu losowo jakieś osoby. No generalnie trzeba grać jak najwięcej meczy i wtedy jest największa szansa na to, żeby dostać jakąś nagrodę.
A to muszą być rankingowe mecze, czy ty takie
nie, zwykłe? Nie, to możesz grać sobie też te death mecze. Tylko ważne, żeby to były społeczności, mecze społeczności. Nie takie, że z botami, tylko faktycznie z ludźmi. I wtedy dostajesz za to doświadczenie i za to też dostaniesz ten. No więc i zbierasz te skrzynki, otwierasz je za pieniądze z PUBG, Wojtek, i wtedy wypadają ci przedmioty. Albo czasami wypada ci badziew, ale czasami jak ci wypadnie na przykład właśnie nóż, no nie? I teraz kluczowe jest to. Takiego noża nie sprzedajesz na Steamie, bo zostaniesz z pieniędzmi w portfelu i nic z tym nie zrobisz. I wtedy jest przegryw. Tylko sprzedajesz to na jakichś serwisach typu, albo nawet na Allegro się ogłaszasz, że sprzedajesz skórkę i czy coś takiego. No nie wiem, czy na Allegro można, ale na pewno jest taki serwis. I wtedy zbierasz hajs, proszę ciebie, i grasz tak codziennie, przez 8 godzin dziennie, tracisz pracę, idziesz pod most.
Okej.
Nie, poczekaj.
Ale
tak.
Możesz z komputera korzystać pod tym mostem?
To zależy,
żeby grać dalej.
Czy kradniesz Wi-Fi. Ale no nie, Wojtek, i teraz tak bez żartu. To jest dobra metoda na to, jak spieniężyć swoje hobby.
Ja się zgadzam.
Ja na przykład bardzo lubię grać w CSGO.
Nie jest to dla mnie nowy sposób. No.
Jak to nie jest nowy sposób?
Nie, no ja to, ja jakby miałem świadomość tego, że to tak działa.
Kto ci to sprzedał?
Diamentowy Mojsze. On już jest na wyższym poziomie niż ty po prostu i wiesz, chciał mnie wciągnąć, zanim ta piramida się tak rozrosła, no.
Aha, to byłeś tą pierwszą trójką proroku.
Tak.
Ale to ty jesteś ten Mojsze, co się odwrócił.
No... Nie no, diamentowy to jest taki poziom. To w każdym MLM jest.
No tak. No tak.
No o to chodzi. No, może być perłowy. Rozumiesz? Perłowy jest niżej.
Orchidea,
a diamentowy
jest
już jest na górze, no. Także wiesz, jak masz diamentowy cię wciąga w tą całą piramidę, to wtedy dostajesz nóż na wejście.
Czy diamentowy to też jest ten tak jak w masonerii 33 poziom?
No coś takiego, dokładnie. Dokładnie, 33.
Złote lub diamentowe orchidee, Wojtek.
To też absolutnie. No, natomiast tutaj wiadomo jest to krąg wyjątkowy, dlatego jest Mojsze po prostu. No.
Ale to jest w ogóle napisane, tak sprawdziłem w internecie, jest napisane, że nie należy mylić MLM z piramidą finansową, Wojtek, wiesz?
A to przepraszam, to jest wielopoziomowy marketing. Rzeczywiście, to żadna jest piramida finansowa, tylko wielopoziomowy marketing.
I tu jest
jeżeli
napisane,
nie
że...
chcesz zarabiać, to nie interesuj się tym, okej? Okay?
Tu jest napisane, Wojtek, że to jest zwykła strategia sprzedaży oparta o sieć dystrybutorów, tyle że na dużą skalę.
Aha.
Innymi słowy, zespół handlowy, którego plan premiowy uzależniony jest od wyników sprzedażowych, w pewnym sensie również może być systemem MLM. Aha, czyli że, no Wojtek, to moje nie jest MLM, bo moje polega na graniu w grę, nie jakiejś głupoty.
No, no na to wygląda, nie? I jakby rzeczywiście w 100% twój zarobek zależy od tego, jak dobrze sobie radzisz w gry. Prawda?
Tak, tak.
Nie jest tak? A jeszcze grając w gry możesz na przykład zapisać się na jakieś zawody na przykład, jak jesteś bardzo dobry. I wtedy
i
idziesz na zawody i zarabiasz pieniądze.
Twoim zawodem będzie po prostu zawód u rodziców, nie?
No nie, absolutnie. Wtedy już masz zawód gracz.
I możesz takie mamie powiedzieć. Klikam w komputer i mi płacą. No ale to jest moja metoda, tak wymyśliłem, Wojtek. Właśnie, że można zarobić miliony. Ale
wydaje
jeśli
mi się,
nie wiedzieliście...
że to jest, to po pierwsze jest legalne, także nie ma problemu.
A po drugie legitne.
Po drugie legitne, a po trzecie genialne.
No, proszę.
Tyle.
No. Dziękuję. No, starałem
bez
się.
Bez wstydu. Przyjacielu, to bardzo dobry, a ja mam jeszcze inny sposób zarabiania pieniędzy. Skoro tak zaczynamy, to możemy tak pociągnąć to dalej. Mamy piękny most do kolejnego tematu, który ja przygotowałem. Znaczy przygotowałem, wiesz, odtworzyłem przeglądarkę i mi się pojawił nagle, więc stwierdziłem, hej, to dobry pomysł, żeby o tym powiedzieć. Ale faktycznie, znaczy ma to jedną dość dużą wadę, to znaczy, że osoby, które miałyby się zaangażować w ten sposób zarabiania pieniędzy w internecie, niestety muszą nie spać o drugiej w nocy. I najlepiej codziennie. Wiem, brzmi tajemniczo. Tak, no to zapraszam ciebie do, i to na razie dotyczy tylko osób, które mają telefony z systemem operacyjnym iOS.
To ja mam.
Także
no.
Ciebie akurat to zawiera, więc możesz rzeczywiście skorzystać.
Udało mi się.
Masz szczęście i teraz pobierasz aplikację, która się nazywa Haku. Haku i ta aplikacja Haku to jest taka aplikacja, która robi śmieszną rzecz. O godzinie drugiej w nocy naszego czasu pojawia się w tej aplikacji na jakieś około 15 minut tak zwana gra. Trivia game. Czyli taki powiedzmy show z pytaniami
to jak
z różnymi rzeczami.
To jak się pisze do haku, to ważne, pytam dla kolegi.
To jest hyku po prostu. To dwie litery takie.
A, bo myślałem, że to jest
Nie. Hyku Live Trivia Game Show. Ja ci wrzucę linka, żebyś wiedział, co podlinkować tutaj u nas. Proszę ja ciebie i...
O, jest coś takiego, no. O kurde.
I to jest, to jest tak, że odpalasz to i to wysyła ci powiadomienie, zanim się zacznie właśnie gra danego dnia. I ta gra polega na tym, że pan całkiem spoko, pan uśmiechnięty, nawet nie cringe'ujący, zadaje pytania, które wyświetlają się też na ekranie i ty jako gracz, bo jakby samo to, że jesteś w grze i ją oglądasz, no to naturalnie jesteś uczestnikiem tej gry. Zaznaczasz odpowiedź, która wydaje ci się, że jest prawidłowa i zanim oczywiście skończy się czas, tych pytań jest chyba 12, 15, jakoś tak. W każdym razie jest ich trochę. Jeżeli źle odpowiesz na jakieś pytanie, to odpadasz, już dalej nie grasz. Możesz obejrzeć grę do końca, ale dalej nie możesz już grać. Natomiast ci, którzy zaznaczyli prawidłową odpowiedź, no to przechodzą dalej i tak aż do finału, aż do ostatniego pytania. W ostatnim pytaniu osoby, które dobrze na nie odpowiedziały, po prostu dzielą się kasą, która ma... W tej chwili jest tak, że $250 jest na jedną grę. I te gry, one są dwa razy dziennie, o ile się nie mylę, natomiast najbliższa z tego, co sprawdzałem dzisiaj, no to będzie niestety o drugiej w nocy, ale wyjątkowo, ponieważ to jest niedzielna gra, no to tutaj to kasa do wygrania to jest $1500. I jakby jeżeli do finału dojdzie tam 5 osób, no to 5 osób się dzieli tą właśnie kwotą, czyli przy 250 to każdy dostaje $50. Natomiast jakby no może być tych osób, które na ostatnie pytanie i na wszystkie poprzednie odpowiedzą prawidłowo, może być ich więcej, więc naturalnie ta kwota jest dzielona po prostu porówno na wszystkich.
Czyli może
wygrali.
Być tak, że dostanę $2, ale może być tak, że dostanę 20.
Albo 30 na przykład, ileś tam, nie?
Ale jazda.
I
ale
to,
jazda, już
a jak będziesz jedyną osobą, która odpowie na wszystkie pytania, no to możesz zebrać całą kasę, nie? Także tak też może być. Ale biorących udział w ogóle w tych, tych pytaniach, w tych całych grach jest, no tak rzeczywiście, widziałem taką grę, która jednocześnie było ponad 7 tysięcy osób, nie? I one tak sobie z każdym pytaniem oczywiście odpada jakaś tam pula, czasem są pytania bardzo łatwe, więc te w ogóle nie filtrują całej grupy, ale rzeczywiście one zdarzają się dość trudne, więc to nie jest tak, że wiesz, że o, ja tam bez problemu wiem wszystko. I co ciekawe, czas na odpowiedź jest tak krótki, że raczej nie zdążysz sprawdzić tej informacji, chyba że no wiesz, umiesz bardzo szybko pisać na kompie, że najlepiej mieć kompa otwartego i wiesz, od razu odpalać Google'a, natomiast rzeczywiście...
Ja znam tego kolesia w ogóle.
To jest, dwóch gości to prowadzi i jeden z nich to jest jakiś aktor, a drugi to jest w ogóle jakiś chyba jakiś artysta komediowy, tak mi się wydaje. No w każdym razie wiesz, no i na pewno jest to ciekawe i szczerze mówiąc bardzo żałuję, że niestety, ale ta różnica czasu dla nas jest tak bardzo niefortunna i po prostu wiesz, gra o drugiej w nocy raczej nie ma szansy. No trudno brać w nich udział akurat, ale w tą drugą może się okazać, że to będzie gdzieś w środku kolejnego dnia. To dzięki temu no, jest szansa na to, żeby po prostu w nią zagrać. Także polecam. Jest to ciekawy sposób w ogóle spędzania czasu. Nie grałem jeszcze w żadną z gier, bo zainstalowałem sobie to dosłownie dzisiaj i to niedługo przed rozpoczęciem nagrywania, więc jakby no wiecie, nie jestem w stanie, ale już po wideo, które widziałem w internecie, już wiem, że to może być naprawdę fajna zabawa i myślę, że to ma naprawdę ogromny potencjał, na przykład, żeby zrobić polską wersję, no bo dlaczego nie. I wiesz, i
właściwie to... A jaki to... stoi za tym model biznesowy właściwie?
Model biznesowy jest na tyle ciekawy, że po pierwsze te nagrody, codzienne wydawanie 250 czy nawet $500 to jest dla nich taka w Stanach taka kwota, że jednego programistę by mieli, wiesz, na miesiąc. Więc oni jakby, wiesz, zamiast płacić jeszcze jednemu programiście, no to stwierdzili, że ten budżet przeznaczą na nagrody. A sposób monetyzacji bardzo prosty. Przecież mogą być pytania, które są sponsorowane. Co to jest za problem?
No właśnie, chyba tak jest.
No bo ja myślę, że to jest 90% szans na to, że oni właśnie w ten sposób będą to monetyzować. A w trakcie tego live'a może polecieć reklama na przykład, nie wiem, 10-sekundowa czy 15-sekundowa w samym środku, taka przystosowana do tego pionowego wyglądu. Zresztą takie same te reklamy jak na Snapie czy na Instagramie, natomiast tutaj nie możesz jej pominąć, no bo naturalnie jakby to jest jeden ciąg, to rzeczywiście jest na żywo, nie? Jakby to co się dzieje, no nie da się tego w żaden sposób przyspieszyć, więc myślę, że spokojnie, jeżeli pojawi się reklama w środku, to po pierwsze nikt jej nie opominie, każdy z uczestników ją obejrzy, no bo naturalnie chce brać udział dalej w zabawie, więc wiesz, jakby wiadomo, że będzie chciał tą reklamę obejrzeć. Jeżeli to rozegrają mądrze, to naprawdę ma to dość duży potencjał na hit. W sensie, że to naprawdę może być apka, która w niedługim czasie stanie się viralowa i ludzie rzeczywiście zaczną w to grać jakby często, nie? I naprawdę myślę, że to jest tak, że to jest jakieś takie next thing w ogóle na rynku. Tak myślę, że to będzie się rozkręcać.
A to akurat się zgadzam, to zupełnie. Już też tak czuję, że to się pojawiło jako pierwszy rzecz. Myślę, że tego będzie dużo, dużo, dużo więcej.
Może być tego naprawdę dużo, tak, że to jakby ten format po prostu obecności będzie często wykorzystywany, więc niewykluczone. Znaczy właściwie to jest taki pomysł na stole, nie? Że rzeczywiście wystarczy, że jakaś firma stwierdzi, ej dobra, zróbmy to samo, tylko że po polsku, no to za chwilę, wiesz, może się to pojawić, bo wydaje mi się, że programistycznie to nie jest jakieś super skomplikowane, chociaż powinno być, wiesz, takie fail-proof, żeby rzeczywiście, no bo jednak jeżeli jakieś pieniądze są brane pod uwagę, no to naturalnie, wiesz, zaraz żeby nie było, że ludzie oszukują czy coś, że tam poprawiają sobie odpowiedzi w trakcie czy coś, no jakieś takie, wiesz, rzeczy, które mogłyby wpłynąć, że to byłaby po prostu granie fair. Ale myślę, że to nie jest jakieś super skomplikowane. te nagrody są wypłacane przez PayPala, więc tutaj wiesz, o tyle jest łatwo, że nie musisz mieć jakiegoś skomplikowanego wiesz, sposobu, czy podpinania karty, czy jakichś innych cudów. Dołączasz do tych Trivia Games za darmo, więc nie wpłacasz żadnej kasy i to też może być w ogóle jakiś sposób na monetyzację, to znaczy, że można wprowadzić jakieś takie specjalne gry, które mają dużo wyższe stawki, ale za, wiesz, za wzięcie udziału musisz tam zapłacić jakieś $5, nie? I może oni tam odcinając sobie 10% z tej kwoty, jakby dla nich jest 10% z każdej wpłaty, a reszta to jest pula po prostu nagród i ludzie grają o jakąś tam kwotę. No bardzo dużo jest tak naprawdę możliwości i mam wrażenie, że wiesz, jakby pomysł leży na stole i rzeczywiście można go rozkręcać. Fajna rzecz. Mi się naprawdę spodobał jako koncept i z wielką przyjemnością bym chętnie pograł. Także zachęcam was też. Jak nie będziecie spać, to dlaczego nie? I w ogóle, co ciekawe, zrobili to ludzie, którzy są odpowiedzialni za stworzenie Vine'a.
O!
Taka ciekawostka. No, więc jakby wiesz, myślę, że mają w głowie jednak dość dużo pomysłów na to, co może być viralem, bo Vine myślę, że był hiciorem. Bardzo żałuję, że go zamknęli. Nadal.
Nie, no ja też, oczywiście. W sensie Vine był bardzo fajną, bardzo dobrą rzeczą, więc...
No to było, wiesz, źródło memiksów tak naprawdę, nie?
No a skąd teraz memy brać?
No nie wiem, no zostaje, znowu Reddit zostaje. Ale to są, wiesz, no trochę innego rodzaju. No trudno. Nic z tym nie zrobimy. Oglądałeś natomiast... Stranger Things 2 już?
No właśnie to jest rzecz... Poczekaj, bo ja chciałem jeszcze wrócić na chwilę do Reddita, bo my po ostatnim odcinku poleciliśmy najlepszą aplikację do Reddita ever.
Apollo.
W sensie to... Tak, Apollo, powiedzieliśmy o nim dopiero po nagraniu odcinka, z tego co pamiętam.
Tak, my nagraliśmy odcinek i później żeśmy jeszcze zostali na łączach i rzeczywiście chyba... jakby poradziliśmy sobie, żeby ty mi powiedziałeś, żebym ściągnął, a ja mówię ziomeczku, już mam dawno ściągniętą, tylko że się okazało, że nie powiedzieliśmy o tym w podcaście, co może być trochę...
Tak, i to jest warto chyba o tym powiedzieć, bo Apollo się stało w mojej opinii najlepszą aplikacją do przeglądania Reddita.
Zgadzam się i muszę powiedzieć, że to jest pierwsza aplikacja, znaczy nie, żebym jakoś często z aplikacji różnych korzystał, ale zawsze korzystałem z Alien Blue, bo uważałem, że jest jakaś taka najbardziej, najciekawsza, w sensie, że rzeczywiście była najbardziej rozbudowana, nie? Natomiast jak tylko zainstalowałem Apollo, to już nie mam potrzeby trzymania Alien Blue.
Ja w ogóle Alien Blue od dawna nie miałem. Przez jakiś czas korzystałem tak naprawdę z tej aplikacji redditowej, tej, która oficjalnie wyszła. Bo to było tak, że korzystałem z Alien Blue, po czym pojawiła się aplikacja Reddita, ją pobrałem, zacząłem z niej korzystać i stwierdziłem, okej, dobra, jest całkiem. Mhm. I zaczęło się w niej coraz więcej rzeczy pojawiać z Alien Blue, w sensie funkcji, które tak naprawdę były dla mnie dość ważne.
Tak.
I teraz pojawiło się Apollo. I Apollo znowu ma te wygląda moim zdaniem mniej przyjemnie niż Reddit, ale bardziej czysto iOS-owo i przez to wygodnie się z niego korzysta. A do tego ma takie funkcje, przepraszam, których w Alien Blue mi znowu, które bardzo lubiłem w Alien Blue, których nie ma w Reddicie, a są w Apollo. Mhm. I do tego ma bardzo fajne gesty w stylu, bo to, że ten można zrobić upvote swipe'em to jedno, ale to, że możesz zwinąć cały wątek komentarzy, to jest superackie.
I jeszcze dodatkowo jest ten wibracja przy dawaniu tych strzałeczek w górę. Łapki to w też górę. Jest bardzo przyjemne.
Jedyny minus jest taki, że... ale to już będzie poprawione. Na przykład Not Safe for Work nie można zrobić tak, żeby defaultowo pokazywał. Bo ja na przykład mam Not Safe for Work i wiem, że to nie będzie jakby nic strasznego, tylko prawdopodobnie What Could Go Wrong jest na przykład z hashtagiem NSW. No to wiem, że nie będzie prawdopodobnie tam niczego faktycznie Not Safe for Work albo niczego takiego hardkorowego. No i chciałbym, żeby na telefonie mi chociaż to pokazywało, tak? Ale wiem, że nad tym koleś już pracuje. Więc absolutnie, ja już zapłaciłem nawet, bo chyba 8 zł, tak? Coś takiego kosztuje rozszerzona aplikacja.
13,99 chyba na nasze złotóweczki. Natomiast to rozszerzenie wcale jakoś dużo rzeczy nie daje, że jakby spokojnie nie, można z niej korzystać bez.
Daje Wojtek tak naprawdę to, co w Alien Blue dawało. I teraz jak ktoś chciałby na przykład... Możesz zmienić chyba ikonę i tego nie ma chyba w wersji darmowej, chociaż nie wiem. A na pewno jest coś takiego, że automatyczny tryb dzienny i nocny. To działa tylko i wyłącznie, kiedy zapłaciłeś.
Okej.
I nie możesz dodać nowego postu, kiedy nie zapłaciłeś.
A, czyli nie można postować po prostu, że raczej tak. Jest do odtwarzania i oglądania.
Tak, jeśli nie kupiłeś, to wtedy nie możesz dodać nowego postu. Właściwie Apollo Reddit Paid. Aż tutaj wpiszę w internecie Wojtek takie hasło i zobaczymy, co się stanie.
No i co się dzieje?
If I hadn't... A, koleś napisał tutaj... O tip jarze, bla bla bla, bla bla bla, Reddit, app, period, bla bla bla. O, jest ten ziomek, który napisał. Aha, jak kupujesz wersję za $3, czyli faktycznie za 13 zł, mhm. to możesz dodawać posty, automatyczny tryb ciemny, customization of gestures, customization of the app icon and a bunch more.
To app icon mi się podoba w ogóle.
Tak, ja sobie zmieniłem na pomarańczową, bo mi się pomarańczowa podobała. Swoją drogą, spoko, że aplikacja Reddita oficjalna ma pomarańczową ikonę i w środku jest niebieska.
Aha, w tym coś... sensie, no okej.
Okay. Tak, nie wiem, coś się zmieniło i ostatnio nie jest tak.
No widzisz, ale tak, Apollo zdecydowanie polecamy, jeżeli ktoś jakkolwiek często korzysta z Reddit, a nawet właściwie dla takich podstawowych użytkowników.
Nawet to, na raz na ruski rok.
To jest naprawdę bardzo spoko. Obsługuje w ogóle ten 3D Touch, czyli jakby można podglądać zdjęcia i gify mocno przyciskając na podgląd ich. Więc naprawdę i dużo rzeczy można zrobić też z tym. Ma na przykład takie rzeczy jak chcesz wyszerować jakąś treść, to on cię pyta, czy chcesz wyszerować linka do tego Reddita, czy linka bezpośrednio do treści, którą ten Reddit zawiera.
Tak, to jest super, bo ja na przykład często chciałem szerować coś i chciałem wyszerować gifa, a nie linka do gifa.
No dokładnie o to chodzi, więc bardzo to jest fajnie rozwiązane i muszę powiedzieć, że gościu, który to zrobił, też bardzo tak często postuje w ogóle na tym Reddicie Apollo bezpośrednio i jest strasznie podjarany w ogóle tym, że udało mu się zrobić tą apkę i na maksa wszystkim zawsze dziękuję. Jest taki wdzięczny za te wszystkie głosy, co ludzie piszą i w ogóle naprawdę widać w nim taką pasję.
Teraz jest bogaczem, nie?
Teraz jest on ultra bogaczem, no wiadomo.
On nie musi teraz już z ludźmi rozmawiać, a jednak to robi.
To prawda. Dokładnie tak. Ale rzeczywiście, zdecydowanie się zgadzam i myślę, że jakby każdemu się przyda ten Apollo. Każdemu, kto ma ochotę jakkolwiek się zagłębić w Reddita, nie? Także super.
Apollo ma teraz więcej opinii niż apka Reddita oficjalna. Dwa razy tyle.
O, nice. No to nieźle.
10 tysięcy.
To grubo. Nie, rzeczywiście no bardzo szybko mu przyrosło, myślę, użytkowników. Na maksa. I powiedz mi, czy Stranger Things 2 widziałeś?
No właśnie, jeszcze nie.
Okej, okay, to ja nie, w sensie, nie, ja będę się wstrzymywał.
To się wstrzymuj. Ja jestem na chyba 8 odcinku. Teraz inaczej, mieliśmy obejrzeć 8 odcinek, czy jesteśmy w połowie 8 odcinka, ale napisałeś, że nagrajmy, więc nagrywamy i po tym, jak skończymy nagrywanie, no to ja zaraz zamykam komputer, siadam na kanapie i będę oglądać dziwaczne rzeczy.
Ale rozumiem, że to i tak jesteś pod koniec, tak, że i tak już dużo obejrzałeś. Oczywiście no, nie będziemy
Nastka
tutaj...
Nastka już nie żyje. No i ten duży, wielki potwór to zaczął jeść wszystkich ludzi, więc chyba jestem pod koniec.
Aha. W każdym razie, nie spoilerując, jak póki co ci się podoba? Powiedz.
Bardziej mi się podoba niż pierwszy sezon. W sensie myślę, że jest utrzymany klimat, że jest jeszcze fajniejszy. Znaczy inaczej. Bo właściwie to źle brzmi. Bo to brzmi, jakby pierwszy sezon mi się nie podobał. Myślę, że drugi sezon utrzymuje klimat i spełnia wymagania sequela. O, tak dobrze powiedziałem?
Tak.
Znaczy, nie wiem, czy jest lepszy, bo z perspektywy czasu, to nie wiem, z jednej strony pierwszy sezon był lepszy, bo był czymś świeżym i nowym. Z drugiej strony to jest lepsze, bo nie wiem, jakoś tak mocniej, mam wrażenie, oddziałuje, no nie wiem, ale uważam, że to jest mega dobry serial, naprawdę. Dzisiaj i wczoraj zaczęliśmy oglądać tak naprawdę, w piątek obejrzysz mi tylko pierwszy odcinek, no i na grubo. Aż się raz przestraszyłem nawet, powiem ci.
No można się przestraszyć nieraz właściwie przy tym
jak ci wyskakuje martwa nagle nastka gdzieś z tego na ekranie, to najgorzej.
Dokładnie tak. Martwa nastka to są rzeczy, które straszą. Ale faktycznie, znaczy ja obejrzałem już całe i obejrzałem nawet jeszcze ten taki króciutki, no trudno to nazwać serial, ale taki mini dokument siedmioodcinkowy bodajże Beyond Stranger Things, gdzie po prostu aktorzy opowiadają o tym drugim sezonie, więc to oczywiście oglądamy tylko po obejrzeniu drugiej serii, ale też jest bardzo fajne. Natomiast absolutnie też mi się podoba druga seria. Właściwie wydaje mi się, że nic jej nie brakuje. Znaczy, zawsze wiadomo, że ludzie mają różne oczekiwania dotyczące, wiesz, drugich serii, czegokolwiek. Niektórzy są tacy, którym nawet pierwsza się nie podoba, no to wiadomo, że nie ma co wchodzić w ten klimat. Mi się ten klimat po prostu podoba. Z jednej strony dlatego, że gdzieś tam odwołuje się do, wiesz, takiego sentymentu i z filmów, które ja sam oglądałem, jak byłem dzieciakiem, na przykład Goonies, które bardzo często przywołuję, myśląc o Stranger Things. Zresztą w tym nowej serii jest jeden aktor, który grał sama w Hobbicie też był sam? Był sam. No właśnie, no to tego naszego sama. I on też grał właśnie w Goonies, czyli w tym filmie, który jakoś niedługo po obejrzeniu pierwszej serii Stranger Things chciałem sobie przypomnieć i rzeczywiście obejrzeliśmy go i strasznie się wynudziliśmy. Ja naprawdę prawie, że zasnąłem na nim. No, a wiadomo, no trochę się zestarzał po prostu. To już jest taki film, który na dzisiejsze czasy bywa męczący. Ale to jakby wiadomo, każdy to ocenia inaczej. W każdym razie ja właśnie ze względu na ten aspekt sentymentu bardzo Stranger Things lubię. Bo właściwie wszystkie sprzęty, które widzę tam, no to ja je widziałem, jakby one za moich czasów jeszcze istniały, nie? Więc to jest taka bardzo fajna wycieczka w przeszłość, a oprócz tego to jest fajna po prostu przygoda i jest też pięknie nakręcony. Myślę, że tam światło po prostu oświetleniowiec robi jakąś niesamowitą pracę, bo to jest tak pokolorowane światłem na różne sposoby, że jakby ten mroczny klimat i jednocześnie ten klimat lat 70., wiesz, jest absolutnie fajnie pokazany. No i operator też daje radę, po prostu robi bardzo fajne najazdy. Aktorzy też, te młode dzieciaki grają niesamowicie. To jest w ogóle, wiesz, kosmos, że dzieciaki w tym wieku są w stanie z siebie wykrzesać naprawdę niesamowite pokłady i energii, i takich, wiesz, przekonywujące są. Wiesz, to jest niesamowite, bo często jak są małe dzieci, no to wiadomo, no starają się jak mogą, ale po prostu no, nie oddają tego tak, jak powinny. A tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę robi to wrażenie i na maksa mi się podobają. I bez żadnych spoilerów myślę, że ci, którzy widzieli pierwszą serię, absolutnie spokojnie mogą się oddać tej drugiej i nie powinna ich zawieść. Natomiast no jak będzie, no to oczywiście sami musicie ocenić, no to wiadomo.
Wojtek, a mam do ciebie pytanie, czy skipujesz intro Stranger Thingsów, czy oglądałeś?
Intra, same te wjazd liter, to zawsze tak zostawiam, bo lubię tą muzykę i ona tak mnie dobrze nastraja na każdy kolejny odcinek. Nawet jak oglądam po prostu jeden za drugim, to zawsze sobie zostawiam. To jest taki moment na oddech, taki wiesz, bo tam zawsze jest scena na początku i dopiero później jest to intro, więc to jest taki, wiesz, dobry to moment, żeby chwilę odpocząć.
Zauważyłem, tak, ale zauważyłem, Wojtek, to w większości seriali Netflixowych, że intro pojawia się prawie w środku. Jest na przykład Limitless, taki serial.
No.
Tam intro pojawia się w środku odcinka. Jest tak, że leci. No. Leci. Mini cliffhanger, intro. Okay. Leci i potem cliffhanger i koniec.
To ciekawe. A nie wiem, czy wiesz, tak zupełnie jako trivia, które przeczytałem dzisiaj w sumie i też znalazłem na Reddicie, że designer, który, znaczy grafik, który przygotował logotyp Stranger Things, jest odpowiedzialny za logotyp PlayerUnknown's Battlegrounds.
O,
to jest właśnie taka na maksa ciekawostka w ogóle, wiesz. Jakoś mi przewinęło się na Reddicie i tak myślę, kurde, wow, nie? W sensie jakby...
No to ja wiem, że na przykład ten plakat pierwszy Stranger Thingsów, ten taki z rowerami. Aha. I... on był zrobiony na iPadzie Pro.
A, proszę bardzo. iPad Pro, pierwszy plakat. No proszę, a ciekawe w jakiej apce?
Już ci powiem, Wojtek.
No to też jest ważne.
Speaking Mashable, detail the process. Procreate. A to jest swoją drogą, z tego co pamiętam. Polska apka.
No nie żartuj.
Yep.
What?
Już ci to potwierdzę, bo to są chyba...
Procreate.
Oni są chyba z Poznania.
Wchodzę na stronę, ponad 130 tych pędzli, coś tam. No rzeczywiście, najgorsze w tych apkach wszystkich do rysowania i tak dalej są pokazane te, wiesz, rzeczy, które można w niej narysować. I tak się zawsze, ale to fajne. Tylko, że często się... człowiek zapomina, że na przykład nie ma żadnego talentu do rysowania i jakby bardzo ciężko będzie zrobić coś takiego, jak nie umiesz, nie?
Procreate, Wojtek, to jest polska firma z Poznania.
A tu jest napisane copyright Savage Interactive Pty Ltd.
No, ale fuck. To...
no nie wiem, tak przynajmniej widzę, jeżeli to jest to. Jeżeli to jest to, no to może oni są właśnie z Polski, no. Kto wie. Resen Media. W ogóle mają bardzo ładną stronę, muszę powiedzieć. W sensie taką rzeczywiście pro. Zrobioną jak ten.
Jakoś mam wrażenie, że to oni są, z Polski. Że kiedyś coś było o tym, że to są Polacy. Ale mogę się mylić. W każdym razie ten plakat jest, Wojtek, na Apple Insiderze informacja. Wrzucę to do opisu odcinka.
Okej.
No, więc taka ciekawostka.
No proszę, tak żeśmy przeskoczyli z jednej na drugą, ale myślę, że to naprawdę jest ciekawe. Ale to też pokazuje, że mamy, kurczę, u siebie naprawdę, wiesz, mega talenty. Także fajnie. Ja zawsze jestem dumny z naszych, jak właśnie robią takie rzeczy, że później wow. Bo Wojtek, te logotypy uważam za jedne z lepszych, które w ogóle widziałem ever, naprawdę.
A to skoro jesteśmy w temacie Apple Insidera, to ty masz taki temat? Apple Inside?
Że Apple, no tak, to jest tak. Wiesz co, nie wiem, jakoś tak mi zaciąga głupotą straszną. Jakoś mam wrażenie, wiesz, naprawdę. No bo nie wiem, znaczy może nasi słuchacze nie wiedzą, ale w zeszłym tygodniu pojawił się w internecie film tak zwany V-log, który jest dość popularną formą obecności w internecie różnych youtuberów. I to był V-log dziewczyny, która właściwie ma bardzo mało subów i nie robi jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, po prostu robi takie V-logi, że idzie na zakupy z mamą i hej, i kupujemy rzeczy, patrzcie, kupiłam takie coś i tyle, nie? I rzeczywiście to był jeden z takich vlogów, gdzie najpierw poszła na zakupy, a później poszła ze swoim tatą i mamą do kawiarni, która jest na terenie Apple Park. No i tam sobie pili kawę i tata jej dał do pokazania iPhone'a 10. I ona pokazała do kamery, że zobaczcie, to jest iPhone 10, on robi takie rzeczy i patrzcie, tu swajpuję i tutaj jakieś rzeczy robię, i ale fajny telefon. I tak naprawdę telefon rzeczywiście nie był jakimś prominentnym elementem tego vloga, w sensie, że po prostu był jeden z... No i tak sobie nagrali, ona to zmontowała, puściła do internetu. Okazało się, że to było właściwie jedno z niewielu nagrań iPhone'a ten poza nagraniami, które były oficjalnie dostępne dla prasy podczas wieczoru, zaraz po pokazaniu w ogóle iPhone'a 10 i po ogłoszeniu go we wrześniu. Więc taka niespodzianka i nie wiem, co ten tatę myślał, że on co, że to można tak pokazać córce iPhone'a, przecież nie widział, że ma tam kamerę i co, i nie wiedział, że ona to będzie nagrywać i że i skoro nagrywa, to najprawdopodobniej wypuści w internet. Może myślał, że wypuści to w internet trochę później, na przykład po oficjalnej premierze telefonu. Nie wiem
But
tego.
But she didn't.
No i puściła sobie to wideo. Okazało się, że bardzo szybko stało się viralem. Apple bezpośrednio do niej napisało, że bardzo prosi o zdjęcie tego materiału i oczywiście ona to niezwłocznie zrobiła. Także żeby było, wiesz, oddanie.
Natomiast w linku, który jest w opisie tego odcinka, można sobie obejrzeć to wideo.
A tak, bo tam chyba są już dwie kopie tego wideo, przynajmniej, i wrzuciła niedawno wideo, chyba wczoraj, że jej tata niestety został zwolniony z pracy. No i co ty o tym myślisz, przyjacielu?
Kto by się spodziewał, nie?
No właśnie, trochę tak, nie? Jakby ja oglądając to wideo, ja tak myślę sobie, widzę tego pana twarz. Gdybym ja pracował w Apple na jakimś wyższym stanowisku, to ten pan już by swojej twarzy nie pokazał w filmie następnego dnia. Bo jakby co jak co, ale jeżeli chodzi o trzymanie tajemnic i jakie by one nie były i ile ona by z tego telefonu tam nie pokazała na tym wideo. Chodzi o to, że oni podpisują jakieś horrendalne NDA. To znaczy nie mają prawa pokazywać tych sprzętów przed premierą nikomu. Mogą sobie pewnie córce pokazać od tak w domu, jak, jeżeli w ogóle może wynieść ten telefon do domu, tego też nie wiemy. No to może jej pokazać, hej, zobacz sobie, jak to wygląda, ale nie mów nikomu, bo to jest super tajemnica oczywiście. A już tym bardziej nie nagrywaj tego i nie wrzucaj na YouTube'a. No hello, jakby no kurczę, dlaczego? How? I naprawdę właściwie nie mam takich negatywnych emocji związanych z tą dziewczyną, bo właściwie co można znaczy, wiesz, powiedzieć
też,
złego?
No
co?
Nie pokazała jakby niczego szalonego, tak? No.
No też nie, ale z drugiej strony właściwie skąd ona mogła wiedzieć, że nie może? Rozumiesz, jakby to właśnie ten ojciec powinien rozkminić taką rzecz, że kurde, nie mogę dać tego telefonu córce, bo jak ona to nagra i wrzuci do internetu, to konsekwencje mogą być takie, że mnie wywalą z roboty. Nie, jakby to jest chyba no, jakoś tak dość oczywiste. A ona jakby ma prawo nie wiedzieć, że skoro jej tata daje jej telefon, widzi, że mam ten aparat i będę to nagrywać, no to gdyby to miało mieć jakieś konsekwencje, to chyba tatę by powiedział, nie? Tak zupełnie na logikę. Więc no nie wiem, no to tata bardzo miły i sympatyczny i wierzę, że jest fajnym gościem i jest dobrym inżynierem, bo jednak też popracował trochę w tym Apple. No ale co jak co, no nie popisał się zbyt inteligencją tutaj w tym przypadku. Moim przynajmniej skromnym zdaniem. No także to jest taki temacik, wiesz, trochę gorzki, ale z drugiej strony... Myślę, że on chyba nie wiem, no sprowadził na siebie trochę ten miecz Damoklesa. A może przy okazji Oho. Był jednak słabym pracownikiem. Nie wiem tego. No.
Miecz może Damoklesa. Było, wiesz,
no, widzisz, jakie kurczę ten porównania? Także tak. Taka ciekawostka raczej. No, a ja sobie jeszcze lecę, dlatego zresztą dzisiaj nagrywamy, to już mówiłem na początku, że jutro lecę do Lizbony i nadal aktualny jest ten mój taki mini challenge, To znaczy, na pewno będę kręcił tam vlogi i na pewno one będą dzień później pokazywane w internecie. No, ale plan jest taki, żeby rzeczywiście próbować je zgrywać i montować na iPadzie. I to będzie taki test pierwszego dnia, czy to się da zrobić, bo wiesz, tutaj jest kilka rzeczy jeszcze do wzięcia pod uwagę. To znaczy, jak szybko się zgrywa z karty bezpośrednio na dysk iPada. Nie wiem tego. To jest do przetestowania. Pliki, które tworzy ten aparat, który zabieram ze sobą, są dość duże i tam nie za bardzo można ustawić kompresji tak, żeby one rzeczywiście były mniejsze. Nie? Więc to jest kilka rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę i które wyjdą trochę w praniu, ale mam nadzieję, że mimo wszystko się da, że rzeczywiście nie będzie problemu w tym, żeby zmontować sobie wszystko na iPadzie. I jakoś to przetestujemy w praniu. No zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Trochę liczę na to, bo to jest taki, wiesz, kolejny step do tego, żeby być rzeczywiście iPad only i już jeżeli chodzi o kreację jakichś rzeczy. Nie? Tylko muszę sobie przygotować rzeczywiście jakąś muzę wcześniej, żeby mieć co podłożyć pod te vlogaski. Taką jakąś tam animację na start, na koniec, żeby to rzeczywiście już zmniejszyć, żeby nie robić tego od zera, bo to już jest trochę skomplikowane, a wiesz, można to zrobić wcześniej, także pokombinujemy, ale mam nadzieję, że się uda.
Ja, Wojtek, trzymam kciuki, bo iPad only oczywiście jest taką rzeczą, którą w podcaście bardzo często lubimy o tym słuchać, więc także tak.
Lubimy słuchać, ale wiesz co, ja sam po sobie zauważyłem, że jeżeli są na Reddicie Apple'owym tematy, jak na przykład robię wszystko na iPadzie i to różne są takie tematy, na przykład jeden gościu ostatnio opisał, jak pisze wpisy na własnego bloga przez iPada, nie? I o ile nie wydawało mi się to jakoś nie wiadomo jak skomplikowane, to wlazłem na ten tekst, no bo byłem ciekawy jak on to opisał i tam się okazało, że on nie korzysta z jakiejś specjalnie łatwego silnika do tego bloga, to znaczy, że on korzysta z jakiegoś HTML Y, takie małe y, że jest to jakiś tam CMS, ale taki nie do końca rozwinięty mam wrażenie, bo rzeczywiście dużo rzeczy musi robić trochę naokoło, że na przykład w WordPressie to jest do, wiesz, po prostu wyklikania i tyle, nie? A on tam jakieś cuda robi, że na przykład wrzuca plik.
To jest open source database-less blogging platform or flat file blog prioritize simplicity at speed written in PHP.
No jakby wierzę, że to jest rzeczywiście spoko, bo to jest czysty HTML, tam nic się nie dzieje. Natomiast rzeczywiście uzupełnianie go treściami no nie jest aż tak proste jak w WordPressie czy jakimś innym CMS-ie, w Joomla albo Korna w czymś innym takim. No w każdym razie rzeczywiście było, ten wpis w ogóle był bardzo ciekawy, ale przede wszystkim zainteresował mnie tym, że jak coś tam, i tutaj można wstawić dowolną rzecz, robię wykorzystując tylko iPada Pro. To takie tematy mnie totalnie teraz interesują, więc bardzo, bardzo staram się często czytać o takich rzeczach. Więc może sam napiszę na przykład, jak robiłem vlogi z Lizbony codziennie i wszystko na iPadzie Pro. I nawet jeżeli bym tego nie napisał, to chciałbym, żebym miał takie doświadczenie i mógł napisać coś takiego. Who knows?
Szanuję to. Szanuję, Wojtek, ja bym zrobił, jak zainstalować WordPress i mieć wszystko gdzieś iPad only.
No tak też można, jak najbardziej. Jak najbardziej. No, więc jakby to są wszystkie moje tematy. Trzymajcie kciuki za vlogaski moje i to w sumie będzie prawdopodobnie, będzie można je oglądać na stronie onetontour.pl, więc tam powinny się pojawiać, jak rzeczywiście wszystko pójdzie w porządku. No ale taki jest plan, więc zobaczymy. Trzymajcie kciuki i trzymajcie kciuki, żeby tam dolecieć bez problemu, ponieważ ma wiać dość ostro. Ma być 150 km na godzinę wiatru, o ile się nie mylę. Już ekipa
to szybko, szybko
już się wymieniają, już się wymieniają na takiej grupie na Messengerze z filmami z, wiesz, jak wiało i samoloty się rozpadały na górze, wiesz, od samego wiatru. Także widać, że lecę z mądrymi ludźmi i nie mogę się doczekać. Może być grubo.
Także Wojciech, tak. To w takiej opcji ja życzę ci miłego lotu do Lizbon.
Do Lizbon.
Pamiętaj, żeby się ciepło ubierać i nosić czapkę.
25 stopni, nie wiem, czy to dobry pomysł. A, no więc... tak, faktycznie. Wezmę czapkę.
I baw się dobrze, a my się słyszymy za tydzień. Ja w ogóle dokładnie. Jestem chory jeszcze. Taka ciekawostka.
To zdrowia dla ciebie.
Słyszymy się w kolejnym odcinku YWP.
Nie inaczej. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Yellow.
Yellow.
Jest Was podcast, czyli gadżety i bzdety.